Kolejny temat, już ostatni, jeśli chodzi o chrzest. Łaska chrztu. Obrzędy chrzcielne zawierają bogatą symbolikę. Przykładem używanych przy udzieleniu tego sakramentu symboli jest choćby świeca, także biała szata, przygotowana dla dziecka przez rodziców chrzestnych. Jaką rzeczywistość kryją za sobą te takie proste symbole? Jakie łaski niesie ze sobą pierwsze sakramentalne spotkanie człowieka z Jezusem, dokonujące się podczas Chrztu Świętego? No i wracamy oczywiście do tego jednego wielkiego symbolu, który jest nieodzowny do tej materii chrztu, tak byśmy powiedzieli, czyli do wody. Co ona oznacza, woda? Przypomnijmy sobie, woda, patrzymy dookoła, gdyby nie woda, nie byłoby życia. I po drugie, gdyby nie woda, no to byłoby dużo brudu. Czyli woda też oczyszcza, obmywa w tym wszystkim. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że widzialne elementy sakramentalnego obrzędu chrztu oznaczają różne jego skutki. Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są więc oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym. Łaskę wiary i stan wolności od grzechu symbolizują właśnie świeca chrzcielna oraz otrzymana przez nowo ochrzczonego biała szata. To nie są takie puste gesty. One wyrażają pewną rzecz. Ilekroć widzimy, jesteśmy uczestnikami, świadkami, może w rodzinie chrztu, widzimy te wszystkie elementy. Myśmy się nawet do tego bardzo mocno przyzwyczaili. A patrząc na to, gdzieś może nam to wszystko umyka. Czyli ta woda, czyli świeca, czy ta biała szata. To wszystko ma swoje znaczenie, to wszystko ma symbol, czyli symboliczne przekazanie, ale ono odzwierciedla łaskę. Jaka jest łaska w tym momencie dana temu dziecku, czy może dorosłemu, który zostaje ochrzczony. I pierwszą łaską związaną z chrztem jest więc odpuszczenie grzechów. Katechizm tutaj naucza nas, że chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, czyli grzech pierworodny, to przede wszystkim grzech pierworodny, ale też wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech. Wszystko jest zmazane, wszystko jest wtedy zakryte. W tych, którzy zostali odrodzeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do Królestwa Bożego, ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wśród których najcięższym jest oddzielenie od Boga. Choć chrzest, też trzeba powiedzieć, że chociaż chrzest gładzi wszystkie grzechy, w ochrzczonym pozostają jednak pewne doczesne konsekwencje grzechu. Jakie? No cierpienie, choroba, śmierć, jakieś ułomności życia, tak jak słabości charakteru, czy też skłonność do grzechu. To pozostaje gdzieś w człowieku, bo żyjemy w społeczeństwie i trudno od tego wyjść, od tego całego systemu. Jednak chrzest to wszystko gładzi. I w miejsce grzechów, które chrzest usuwa, Bóg wlewa w serce człowieka łaskę uświęcającą. Ten dar czyni nas przybranymi dziećmi Boga Ojca, braćmi, czyli w tej samej naturze z Jezusem Chrystusem i świątyniami Ducha Świętego. Nowo ochrzczonego, swoje nowe stworzenie, Bóg włącza w rodzinę dzieci Bożych. I ochrzczeni tworzą tutaj Kościół, czyli mistyczne ciało Chrystusa i uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa, w jego misji prorockiej, królewskiej. No i kapłańskiej, prorocka, królewska i kapłańska. Ale wróćmy do tego nowego stworzenia. Jest pięknie tak opisany punkt 1266 tutaj w katechizmie. Tutaj czytamy następująco. Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia, która po pierwsze uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w nim nadziei i miłowania go przez cnoty teologalne, czyli wiara, nadzieja, miłość. Daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za pośrednictwem jego darów. Człowiek jest wtedy otwarty, jest sakramentalnie otwarty, jest przysposobiony, jest tak jak ta gleba żyzna, kiedy się dobrze, jeśli będzie dobrze nawożona, dobrze przygotowana, to ta gleba przyjmuje to ziarno i wydaje te plony. Tak samo jest właśnie z takim człowiekiem, który właśnie przyjmuje ten chrzest, który otwiera się na działanie Ducha Świętego. I daje też, po trzecie, możliwość wzrastania w dobru przez cnoty moralne. No właśnie to jest ta żyzna gleba. I w ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie świętym. Widzimy, jesteśmy włączeni w ciało Chrystusa, w Kościół. Jesteście nawzajem dla siebie członkami. Tak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, 25 werset. Czyli widzimy, że chrzest włącza w Kościół. Ze źródeł chrzcielnych rodzi się jedyny lud Boży Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, jak znowu mówi święty Paweł, ale już w pierwszym liście do Koryntian. Ochrzczeni stali się żywymi kamieniami, budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo. Przez chrzest uczestniczą oni w kapłaństwie Chrystusa, właśnie w jego misji prorockiej, królewskiej, kapłańskiej. Są wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszać dzieła potęgi tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym, powszechnym, wiernych. I stając się członkiem Kościoła, ochrzczony nie należy już do samego siebie. To trzeba zauważyć. To jest bardzo w ogóle takie mocne sformułowanie w 1269 punkcie, jakbyśmy sobie zobaczyli do katechizmu. Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony nie należy już do samego siebie. Ale do kogo? Do tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od tej chwili jest powołany, by poddał się innym i służył im we wspólnocie Kościoła, by był posłuszny i uległy przełożonym Kościoła, by ich uznawał z szacunkiem i miłością. No to są takie bardzo mocne i zobowiązujące słowa nas, wiernych wszystkich, że chrzest nie tylko daje nam takie niesamowite możliwości, tak wielką łaskę i takie rzeczywistości przed nami odkrywa, tak nas uzdalnia, umacnia do tego, żeby żyć prawdziwie życiem dziecka Bożego, ale chrzest także wymaga od nas, abyśmy byli, już żyli nie dla siebie, ale dla Chrystusa w Kościele. Abyśmy w ten sposób byli posłuszni i ulegli przełożonym Kościoła, tak tym przełożonym, których mamy. I to nie jest jakaś, nie wiem, przypadek, że na przykład ktoś taki jest moim proboszczem, ktoś taki jest moim przełożonym we wspólnocie zakonnej. To nie jest przypadek, bo Pan Bóg się zawsze posługuje ludźmi i w jaki sposób ten człowiek ma do mnie dotrzeć. Ma do mnie dotrzeć, a ja mam być posłuszny jego słowu, jego poleceniom. Oczywiście tutaj chodzi o wiarę i moralność w tym wszystkim, o życie moje, o szczęśliwe życie. Tak jak chrzest jest źródłem odpowiedzialności i obowiązków, tak też ochrzczony posiada równocześnie prawa w Kościele. Ma prawo do przyjmowania sakramentów, do karmienia się Słowem Bożym, do korzystania z innych pomocy duchowych Kościoła. Ochrzczeni, odrodzeni przez chrzest, jako dzieci Boże są zobowiązani do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła i uczestniczenia w apostolskiej i misyjnej działalności ludu Bożego. Najważniejszy obowiązek ochrzczonego. Czyli co? Zobowiązany jestem do wyznawania przed ludźmi wiary. To jest bardzo ważne. Jak tą wiarę wyznajemy, to wiemy bardzo dobrze, jak to na co dzień wygląda, ale zawsze możemy jeszcze bardziej, jeszcze piękniej. Ojciec Święty Franciszek wiele razy przypomina nam o tym, że my, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi nadziei, jesteśmy ludźmi radości. My, katolicy, jesteśmy ludźmi, którzy, dla których perspektywa tego tutaj ziemskiego życia, tej niedoli tutaj, nie może przesłaniać perspektywy innej, perspektywy życia wiecznego. Dlatego jako człowiek nadziei, jako człowiek wiary, jako człowiek miłości, ja mam dzielić się tym. Najprościej nawet takim uśmiechem w stosunku do drugiego człowieka. Nie, że przychodzę gdzieś w jakieś miejsce, taki zaburmuszony, bo cały świat i w ogóle wszyscy są źli dookoła, tylko ja wielki jeden Zbawiciel jestem i w ogóle najlepszy i bez żadnej skazy, tak? Nie, właśnie ja mam iść i świadczyć o tym, że chociaż jest różnie w moim życiu, bo różnie na pewno jest, każdego z nas w życiu jest różnie, to my mamy inną perspektywę. My wiemy, do czego zdążamy. My wiemy, chociaż nie w szczegółach, ale jak tam będzie pięknie i jak będzie tam będzie miłość, tam będzie dobro samo, tam będzie sama radość. I tutaj Pan Bóg zechciał, abyśmy właśnie dzięki już łasce chrztu szli i to nieśli drugiemu człowiekowi, najprościej jak umiemy. To nie chodzi o to, żeby prawić wielkie kazania od razu i wielkie, nie wiadomo jakie katechezy teologiczne wystawiać, takie kolubryny, ale bardziej chodzi po prostu o nasze czyny, o to, w jaki sposób do drugiego człowieka się odnosimy. Po prostu być najpierw człowiekiem, a później, kiedy on zapyta się, jak to jest, że tak jak właśnie w Dziejach Apostolskich, jak to jest, że oni się tak miłują? Dlaczego oni się tak miłują? Patrzcie, jak oni się miłują. I to przyciąga. I to później przyciąga do Chrystusa, bo ktoś odkrywa, że jest inna perspektywa w życiu. Tak mi się teraz przypomniała historia jednego pana, który pracował gdzieś tam w takim jednym zakładzie pracy i w pewnym momencie on był niewierzący, ateista, nieochrzczony w ogóle, z takiej rodziny pochodził. Ale gdzieś tam coś trafił, zaczął gdzieś czytać jakieś religijne rzeczy, zaczął się zastanawiać, a że tak logicznie myślał, dochodził coraz bardziej do wniosku, że rzeczywiście to wszystko ma sens, że wiara ma sens, że Chrystus i to, co zrobił Chrystus, ma niesamowity sens i dla niego, dla jego życia. Postanowił się przygotowywać do tego chrztu, spotkał bardzo dobrego księdza, który go przygotowywał i w pewnym momencie nastąpił chrzest, gdzieś znajomi z pracy się dowiedzieli o tym. W ogóle zobaczyli, że od pewnego czasu on się zmienia, tak? Zobaczyli, jakiś, że jest inny, że nie jest jakiś taki, jaki był do tej pory, taki tylko służbista, tylko tak oficjalnie i bez żadnego uśmiechu, tak chłodno, przyjmował ludzi, czy tam załatwiał różne sprawy w tej pracy. A tu nagle człowiek się zmienia, jakieś życie w niego wstępuje, jakaś uśmiech na twarzy, widać jakiś taki duch nowy gdzieś w człowieku siedzi i zaczęli się zastanawiać, co się dzieje. I tak gdzieś doszli po nitce do kłębka, że ten pan będzie miał chrzest i to gdzieś tam w najbliższą niedzielę, że on się przygotowuje do chrztu, bo chce być katolikiem. I kiedy był chrzest w kościele, zobaczył swoich znajomych z pracy. Bardzo się zdziwił, ale już wtedy zobaczył i rozeznał, jak wielka jest łaska właśnie Chrztu Świętego. Że nie tylko dla niego, że on się staje właśnie tym członkiem kościoła, a ten kościół to nawet w jego pracy. To jest ta wspólnota w jego pracy, bo to są też ludzie wierzący. Może jakoś nie afiszujący się do tej pory, ale zobaczył właśnie tych swoich kolegów, koleżanki z pracy, bardzo się ucieszył i łatwiej już mu w tym momencie było wchodzić w chrześcijaństwo, w to wszystko, co chrześcijaństwo ze sobą niesie. Niesamowita historia, ale też ukazująca, jak właśnie ta łaska chrztu już daje człowiekowi taką moc, jak daje takie sposoby, jakieś to, co przyciąga innych, daje jakiś sposób na przyciąganie innych. I właśnie co? I łaska chrztu stanowi więź, taki węzeł jedności chrześcijan. To, że z innymi. Ja jestem chrześcijaninem, ja jestem katolikiem, patrzę, mój kolega z pracy, koleżanka z pracy. Wszyscy jesteśmy katolikami. Więc tylko nieść tego ducha dalej. Ucieszyć się tym i nieść tego ducha dalej. I sami dla siebie być przykładami, podciągać się, wyciągać często z różnych tarapatów. Chodzi tutaj o tarapaty związane z zagrożeniem życia wiecznego, z brakiem zbawienia. Tu trzeba, po pierwsze, tu się modlimy za siebie. Nawet nie musimy o tym głośno mówić, ale jak widzimy, że coś się dzieje, nie wiem, w pracy, w rodzinie, to pierwsze, co powinniśmy robić, to już się modlić za takiego człowieka i pomagać dobrym słowem, miłością, nie na siłę, bo na siłę nawet Pan Bóg nas na siłę nie zbawił. To wszystko cały czas czeka na nasze serce, na naszą odpowiedź. I co jest jeszcze ważne, przepraszam, w tym obrzędzie chrztu jako łaska, jako skutek tego chrztu? Niezatarte duchowe znamie. Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, charakterem nazywamy to, który oznacza jego przynależność do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech. Chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynieść owoców zbawienia. Bo kiedy człowiek jest zamknięty, chociaż ochrzczony gdzieś tam kiedyś, ale zamknięty, kiedy człowiek nie ma tego otwartego serca, kiedy człowiek tkwi wolą, sercem, umysłem w grzechu, no to chrzest nie przynosi tych owoców zbawienia. Ale sakramentu chrztu właśnie udziela się jeden raz. Wystarczy jeden raz. Nie powtarza się tego sakramentu, ponieważ on ten już jeden raz już ma niezatarte znamie. Tutaj karmimy się Eucharystią, bo nam jest potrzebna. Ona się nie, że raz i wystarczy, tak, pierwsza komunia, dopiero później gdzieś na bierzmowanie i trzeci raz na ślub, tylko nieustannie powinniśmy się karmić. A tutaj chrzest wystarczy tylko raz, ponieważ ma tak mocne oddziaływanie i niezatarte znamie. Od tej pory jesteśmy naznaczeni imieniem Chrystusa. Od tej pory nasze imię jest wpisane do Księgi Życia. Mamy z Apokalipsy te piękne fragmenty czytane. Jest to w czasie liturgii wszystkich świętych, podczas mszy świętej. Tam mamy, że te tysiące tych wszystkich wiernych, którzy mają to imię Chrystusa, którzy są ubrani w te szaty. No właśnie to jest skutek tego niezatartego znamienia, tego charakteru chrzcielnego. Właśnie wszyscy wszczepieni w Kościół przez chrzest otrzymali charakter sakramentalny, który konsekruje ich do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Pieczęć chrzcielna uzdalnia i zobowiązuje chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i gorliwej miłości. Pieczęć Pana jest pieczęcią, którą naznaczył nas Duch Święty na dzień odkupienia. Istotnie chrzest jest pieczęcią życia wiecznego. Wierny, który zachowa pieczęć do końca, to znaczy pozostanie wierny obietnicom chrztu, który będzie wierny tym obietnicom, który pozwoli temu życiu, nowemu życiu w Duchu Świętym rozwijać się w sobie, nie na poziomie podstawówki, typu, że tylko mam paciorek zmówić i jakieś tam jeszcze inne rzeczy, takie podejście trochę do tej religijności, do życia w Duchu Świętym, tylko otwierać się na działanie tego Ducha Świętego, pozwalać się rozwijać temu życiu, nie dawać mu ciągle tej kaszki, bo dziecko, owszem, gdzieś to niemowlę potrzebuje w pewnym momencie i tego mleka, i tej kaszki, ale później zaczyna inne pokarmy przyjmować po to, żeby rozwijać to swoje życie od strony fizycznej, od strony biologicznej. Tak samo my w życiu duchowym, no chrzest, dobrze przyjęliśmy chrzest, uczymy się od dziecka i tego wszystkiego, tu bozia, tu coś, tu tutaj baciorek, takie sformułowania nieraz karmimy dzieci takimi sformułowaniami, dlaczego nie można powiedzieć Bóg, dlaczego nie można powiedzieć modlitwa, pacierz, no też, ale takie to infantylizowane trochę jest w tym wszystkim, jam robaczek twój i różne inne jeszcze rzeczy, a dlaczego nie karmić coraz bardziej, coraz lepszym pokarmem, no i ten najpiękniejszy pokarm, którym jest Pismo Święte. Słowo Boże, którym się karmimy i powinniśmy się karmić nieustannie, rozważać to Słowo Boże, oczywiście w Kościele, nie na własną rękę do końca, bo nieraz sobie też jakoś ja mogę obzdurać, że to tak i tak, jak mam jakieś wątpliwości, zawsze mogę gdzieś szukać, popytać, poczytać, jak Kościół na to patrzy. Jeśli wierny zachowa tę pieczęć do końca, czyli pozostanie wierny obietnicom chrztu, będzie mógł odejść ze znakiem wiary w wierze otrzymanej na chrzcie w oczekiwaniu na uszczęśliwiające oglądanie Boga, który jest wypełnieniem wiary i nadziei zmartwychwstania. bo to jest piękne. Życie jest piękne, życie w Duchu Świętym, którym Bóg nas obdarza w momencie chrztu, jest najpiękniejsze życie, jakie możemy sobie tylko jakie możemy sobie wyobrazić. Nawet do końca nie potrafimy sobie tego wyobrazić, jak wielkie rzeczy Bóg nam ciągle tutaj przygotowuje i jak wielkie rzeczy jeszcze przygotował w życiu przyszłym.